Lesie ona biła, w lesie nocowała, a rano raniusieńko przewozu szukała. Rano raniusieńko przewozu szukała.
Przedtem było życie. Reportaż Alicji Pietruczuk.
Jesteśmy w miejscu, w którym istniała jedna z części wsi Grzędy. Tak jak szliśmy, widzimy, że są to grządy wyniesione nad okoliczne bagna i ta wieś była rozrzucona. Składała się z kilku osad mniejszych na poszczególnych grądach. My jesteśmy na Solistowskiej Górze, w tej części najbliżej cywilizacji, czyli najbliżej Woznewsi, większej miejscowości i ówczesnej leśniczówki Choszczewu, dzisiaj leśniczówka Grzędy. A gdybyśmy szli dalej ciągiem tych wyr, to byśmy natrafiali na kolejne elementy wsi, która istniała do 1943 roku, dokładnie do 16 sierpnia 1943 roku i wówczas ta jej historia w sposób tragiczny się zakończyła.
Na te naturalne, naniesione przez wieki wiatrem piaszczyste wydmy na biebrzańskich bagnach wybrałam się w towarzystwie Tomasza Dudzińskiego, historyka z Grajewskiego Towarzystwa Historycznego. Naszym przewodnikiem jest Aleksandra Gierej, przyrodnik i leśnik z obwodu ochronnego Grzędy w Biebrzańskim Parku Narodowym. Od lat rządzi tu tylko przyroda. Ale wcześniej żyli tu ludzie.
To miejsce od pierwszego momentu, jak tu zawędrowałam, kojarzy mi się z taką sielanką i z takim spokojem. I wyobrażam sobie, jak wyglądało życie tych ludzi i że ono wbrew pozorom było dość spokojne. I do tych tragicznych wydarzeń naprawdę musieli tu mieć piękne życie.
Legenda głosi, że pierwszy w Grzędach osiedlił się polski szlachcic, który przekonał carskie władze, by za karę za paranie się przemytem zesłano go na bagna, a nie na Sybir. Zdaniem Tomasza Dudzińskiego to tylko legenda, a ludzie tu przyszli jeszcze w czasach polskich królów.
Pamiętajmy, że lasy dookoła i bagna były lasami królewskimi, no i ktoś musiał tym zarządzać, więc jakaś grupa ludzi pewnie została zesłana, a jak widzimy, wydmy wyniesione nadają się do zamieszkania i w ten sposób po kolei zostały one częściowo zamieszkane. Zresztą widzimy po nazwiskach, które mamy mieszkańców ówczesnych wsi Grzędy, że to są całe rody. Na poszczególnych wydmach zamieszkiwały rody, no i ci ludzie żyli z tego, co im dawała natura, przyroda, biebrzańskie łąki. Takie życie wybrali. Jak mówimy o tych wszystkich pięciu grądach w okresie II wojny światowej, to było około 40 zagród, czyli takich gospodarstw i około 200 mieszkańców. Też warunki, które tutaj są i przestrzeń, która jest, to myślę, że to w takich granicach oscylowało. Gdzieś tam pewnie już w okresie międzywojennym czy w okresie I wojny światowej to taka liczba, która tutaj się utrzymywała.
Wieś Grzędy tworzyło pięć wydm. Solistowska Góra, Longiew, Nowy Świat, Pojedynek i Dębowa Góra. Łączyły je kanały, groble i mostki. Czasem można było przejść czy przejechać z jednej wydmy na inną, a czasem trzeba było płynąć. Niedostępność grząd przyciągała tu tych, którzy chcieli być niewidoczni dla władz. Przemytników, kłusowników, powstańców i partyzantów.
Już od XIX wieku były to tereny, jak popatrzymy na mapę ówczesną, czyli z jednej strony od północy Prusy, z drugiej strony za Biebrzą okręg białostocki Cesarstwa Rosyjskiego, a tutaj ta wąska szyja łącząca tereny ówczesnego Mazowsza z Suwalszczyzną, z Augustowszczyzną. Właśnie Grajewo, Rajgród, trakt, który tędy biegnie. Czyli z jednej strony granica, z drugiej strony trakt, który powstał na początku XIX wieku, czyli teren odkryty, monitorowany przez wojska carskie. No i w stronę Biebrzy bagna z ciągiem tych wydm, którymi można było się poruszać. I one były faktycznie wykorzystywane do przemieszczania się niekoniecznie tych, którzy chcieli być widoczni, że się przemieszczają z Mazowsza w kierunku Suwalszczyzny, czy nawet na Litwę. Przemyt kwit, zawsze przy granicy przemyt kwitnie. Natomiast bardziej ja mówię o okresie powstania listopadowego, czy szczególnie w okresie powstania styczniowego. Tu zaraz mamy niedaleko przecież miejsce postoju Ramotowskiego Wawra, jednej z partii powstańczych. I tak samo było w okresie II wojny światowej, bo poza tą partyzantką miejscowo, czyli głównie Władysław Świacki-Sem ze swoim zgrupowaniem, nielicznym zresztą, ale tutaj właśnie w tych terenach operował, jeszcze przed akcją Burza, czyli mówimy o tych latach 42-43, ale latem 43 roku tędy przemieszczały się pod Warszawy uderzeniowe bataliony kadrowe. Bataliony, które na bazie mocno prawicowych ugrupowań przedwojennych powstały. Później weszły zresztą w struktury Armii Krajowej, ale właśnie tędy na początku sierpnia się przemieszczały i 12 sierpnia zostały rozbite. I podejrzewam, że właśnie pacyfikacja tych wsi tutaj, bo to nie tylko wieś Grzędy, ale też Kopytkowo, Jelitkowo, dalej w stronę Śluzy, Dęby, wzdłuż Biebrzy te wydmy, które się ciągnęły i te wsie, zostały 16 sierpnia spacyfikowane i myślę, że to jest właśnie pośrednio konsekwencja przemarszu tych uderzeniowych batalionów szturmowych.
Dziś na Grzędach panuje niezwykła cisza. Nawet ptaki umilkły. O gwarze dawnych siedzib przypominają tylko kamienne resztki fundamentów i posadzone ludzką ręką drzewa.
Lipy, bzy. Bzy często były jako dekoracja sadzone przy domach i bez jest dość wytrwałą rośliną. Potrafi wytrzymać nawet w takich trudnych warunkach jak susza na tych wydmach. Lipy ludzie sadzili przy domach ze względu na to, że dawały dużo cienia, a na tych wydmach było bardzo gorąco, więc ten cień był bardzo potrzebny. I lipa miała przynosić dobrobyt, a kwiat lipy jest stosowany na gorączkę. Drzewa, które potrzebują dużo wody w swoich naturalnych środowiskach, rosnące na tych wydmach, świadczą o tym, że ktoś je tam posadził.
O ludziach, którzy posadzili te drzewa, krążyły legendy, że sanie mieli skórami wybijane, że w szubach i czapkach bobrowych chodzili, a kufry pełne złota trzymali. Tę tajemniczą wieś odwiedził w 1932 roku grajewski urzędnik, działacz społeczny i pisarz Bronisław Kretowicz. Wyprawa zaowocowała reportażem, drukowanym później w odcinkach w piśmie Region Białostocki.
Są jeszcze w Polsce Kongresowej pierwotne dziewicze ostępy, w których dotąd mnożą się łosie, ludzie mieszkają całkiem odcięci od świata, a poza tym wieść gminna przechowuje Wawra i jego partii powstańczej coraz bardziej z biegiem lat płowiejącą legendę. Jadę do Grząd na Łąki Biebrzańskie. Wieś ta jest jakby jakim mitem, o którym bajają ci lub owi różne różności, cudactwa, że się czasem wszystkiemu po prostu wierzyć nie chce. Położone gdzieś za lasami rządowymi Nadleśnictwa Rajgrodzkiego w południowo-wschodnim kącie powiatu szczuczyńskiego, otoczona bagnami i moczarami, rozsiadła się na przestrzeni kilku kilometrów na piaszczystych wysepkach ciągnących się zbrużdżonymi grzędami w pośród bezbrzeża zalewanych bagnistych łąk Hen, ku Biebrzy i ku dalekim granicom augustowskiego powiatu. Domki były nowe, schludne, z ganeczkami i oknami rzeźbami upiększonymi. Droga przez wieś biegła szeroka, sucha, piaszczysta. Przejechaliśmy po nowo zbudowanym moście rzekę Jegrznię. Droga szła groblą, nieco nad poziom grząskich, zalewanych łąk, wzniesioną, lekko w łuk wygiętą w stronę lasów rządowych Choszczewo. Grobla ciągnęła się na przestrzeni kilku kilometrów i miała trzy lub cztery mostki nad bagnistymi grzęzawiskami rozrzucone, które umożliwiały przejazd. Wjeżdżaliśmy właśnie w opłotki gospodarskich zabudowań. Równo z zagrodą kończył się bór, jak oberżnięty równą, daleką, ciemną ścianą drzew wysokopiennych. Od niej, jak okiem sięgnąć, w przeciwną stronę ciągnęła przestrzeń pusta, dal łąk bezbrzeżna, gdzieniegdzie na wzgórkach, grądach, kępami nielicznych drzew urozmaicona. Byliśmy na Łąkach Biebrzańskich. Zagroda kapli jest pierwsza z brzegu. Budynki wszystkie nowe, schludne, ładnie pobudowane. Z jednej strony pod samo obejście rozlewa się staw o wodzie ciemnej, ponurej, spływającej doń z przylegających mokradeł i oparzelisk. Raj dla kaczek, których spora gromada majestatycznie pruje gładką powierzchnię, pluska się i używa rozkoszy kaczej dosyta. Wchodzimy do chaty. Pierwsza izba widna i przestrzenna. Błyskawicznie znikają ze stołu grzędowskie przysmaki. Jajecznica na słoninie, czarny chleb razowy, ser kwaśny i miód. Zamiast zupy po szklance herbaty, mętnej o bardzo swoistym smaku, gdyż woda jest tu wstrętna, z bagien do studzien napływająca.
Życie w Grzędach nie było łatwe, ale ludzie się do niego przyzwyczaili, wspominała Jadwiga Kołakowska, która się tu urodziła i mieszkała aż do zamążpójścia.
Kiedyś to rozmaicie bywało. Nieraz jak siano robiliśmy, to człowiek stał po kolana w wodzie. Zależy jaki rok. Kiedyś były żelazne wozy. Żelazny wóz i pojechał. Nasza parafia była w Rajgrodzie. Kawał drogi od nas było. Może i ze 20 kilometrów, a może i lepiej. Ale ludzie nie narzekali. Ludzie byli przyzwyczajeni. Jechali wesoło przez las. Ludzie na grzędach dobrze żyli. Żyli jak chcieli. Trochę kłusowali. Gonili za to kłusowanie, ale ryb było dużo. Bydła chowali wiele. Zawsze było tego mleka, masła, serów i dalej do Goniądza. Najczęściej spływaliśmy rzeką do Goniądza. Od nas było 6 kilometrów. Kanałem podpłynął, niedaleko była Biebrza i z rybami i z wszystkim do Goniądza. Zawsze było wesoło, jak siano robili. Zawsze, jak przychodziło lato, to jeden kosi, drugi grabi, trzeci układa. W stodołach nocowali, a wesoło tam było. Zimą saniami jeździli po siano. Zachodzą do chałup, grzeją się przy piecach. Ja tam nie narzekałam. Było bardzo dobrze.
Dzieciństwo w Grzędach na Dębowej Górze spędził Ryszard Kotowski, który przeżył pacyfikację wsi, przymusowe roboty w Niemczech i trudne powojenne lata w Polsce, a kiedy dorósł, wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Jak wszystkie dzieci we wsi chodził do szkoły, jeśli wieś stać było na nauczyciela, który musiał zamieszkać w Grzędach. Szkołą stawała się wówczas izba u któregoś z gospodarzy. Poza tym dzieci bawiły się i przysłuchiwały rozmowom dorosłych.
Jakie zabawy, to jako dzieciak to było zakutego, ciuciu babkie i pikul. Pikul co to jest? Przestawiało patyk takie w ziemię i mieliśmy takie kije, odliczali 6 metrów do tyłu i stawiali się i później zbijali. Kto zbije tego pikola? Chociaż byłem małym dzieckiem, ale byłem bardzo dobrym słuchaczem. Tak. Zawsze mnie ganiali. Co ty tutaj na stare truszy? Co ty tu na stare truszy? To tyle ja wiem, że mój dziadek był bardzo zamożnym gospodarzem. I ja byłem jego córki synem. Moja mama zmarła w 40 roku. Mój ojciec był zabrany w 39 na wojnę. Bo nigdy nie wrócił do Polski. Tego też dostał 40 hektarów pól od cara. Służył 25 lat i on dostał tę ziemię tu na Grzędach. Osiedlił się za kanałem. Tam dookoła przecież to były łąki i rzeki. Były rolnicze ziemie, parę hektarów, że także mój dziadek tam wypas bydła brał. Przywozili normalnie dookoła z tych wiosek na wiosnę bydło i to się pasło do jesieni. Zabierali te bydło i przywozili 2 metry zboża za jedną sztukę. Były takie grądziki, trochę takiego pola, także tam rosła ziemniaki, pszenica, żyta nie sieli. Tam było 1000 gęsi i kaczek i kury i co tam jeszcze mieli. Przeważnie bydło i konie, bo mój wujek bardzo lubił konie. Mój dziadek handlował sacharyną, cukrem, różności takie. No. Jeździł temu bez prostki, bez granicy i do Niemiec i przywoził tutaj. I handlował tym. Zajmował się rybołówstwem, pierwszą gospodarkę uprawiał, zanim dzieci nie porosły. Jak dzieci porosły, normalnie on już był na łódce, przewoził te ryby aż do Goniądza. Pierwszą kanałem, a później karczemko do rzeko i do Biebrzy. I do Goniądza na mój Żydzi przyjeżdżali z wózkami, zabierali te ryby. Babcia tylko siedziała i pieniążki zbierała.
Niektórzy gospodarze sprzedawali zimą zebrane latem z łąk siano sąsiadom z Zabiebrzy, którzy przyjeżdżali po nie saniami po zamarzniętej rzece. Inni zajmowali się pszczelarstwem czy rybołówstwem, albo wszystkim po trochu. Ci biedniejsi zazdrościli bogatszym i bardziej przedsiębiorczym. Razem stanowili świat tak odizolowany, że czasami mieli kłopoty z odprowadzeniem swoich zmarłych na miejsce wiecznego spoczynku.
Bardzo często po prostu ładowano zbito z desek trumnę na łódkę i kanałem ją spławiano w kierunku Kulik i stamtąd dopiero jechano do Rajgrodu, bo to jest parafia Rajgród i większość mieszkańców Grząd, tych, którzy umierali w sposób naturalny, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Rajgrodzie, więc... Tak to się odbywało.
Czasami między grądzikami trzeba było płynąć albo długo maszerować.
To już była wyprawa pół dnia schodziło na tym, żeby odwiedzić sąsiedni grąd, bo one są gdzieś tak w odległości do 2 kilometrów. To nie było tak, że to się szło i pukało do sąsiada obok. Ci, którzy żyli na danym grądzie, to tak, ale jak już trzeba było iść na inny grąd, to była wyprawa, a już pojechanie do Rajgrodu czy do Grajewa, To była wyprawa do Wielkiego Świata i to już była wyprawa na cały dzień. To już dzieci pamiętały, jak jechały na odpust na przykład. W zimę to były sanie. Wbrew pozorom, porozimowo komunikacja tych grądów była zdecydowanie łatwiejsza niż w okresie wiosennym czy jesiennym. W zimę bliżej było właśnie Zabiebrze, do Dolistowa, do Goniądza, bo było zamarznięte wszystko, więc saniami się jechało. Jak były roztopy wiosną, to ci ludzie mieli swój kawałek świata. Poszli na Kielonka do sąsiadów, poopowiadali, czasem się dowiedzieli, co się dzieje w wielkim świecie. Bo nie żyli dniem codziennym, mieli swoje zmartwienia, ale też mieli swoje szczęście. Rodziły się dzieci, były zaręczyny, były śluby, w okresie karnawału były zabawy. Może nie tyle sielanka w sensie takim, że oni tu leżeli, nic nie robili, ale pogodzenia się z tym, że jestem w tym miejscu i żyję i jestem szczęśliwy w tym miejscu. I to faktycznie tutaj czuć, szczególnie jak słońce po trawie, na grądach, po świeci, można poczuć się szczęśliwym, a ci ludzie mieli to na co dzień tutaj.
16 sierpnia 1943 roku ten świat się skończył.
Jeszcze podejdziemy do drugiego pomniczka może, jak już jesteśmy na miejscu.
Stoimy na Solistowskiej Górze przy dwóch pomnikach poświęconym mieszkańcom Grond zamordowanym tego dnia.
Zginęło 36 mieszkańców i to nie tylko osoby dorosłe, bo też malutkie dzieci. I jak spojrzymy na listę nazwisk tych osób, które zostały rozstrzelane, to też są całe rodziny. Robiła to władza okupacyjna, czyli Niemcy, żandarmi z Woznewsi, z Grajewa, SS, z Augustowa. Schutzmanni, czyli służby porządkowe niemieckie, zgromadziły się w Woznewsi, tam gdzie dzisiaj jest budynek po byłej szkole, tam wówczas był posterunek żandarmerii. No i świtem 16 sierpnia ci Niemcy, po kolei zaczynając właśnie od tych grądów, czyli Solistowskie Góry, Łągiew, później dalej, pacyfikowali te grupy zabudowań, palili. Natomiast mieszkańcy zginęli tylko tutaj na Solistowskiej Górze. No i też są różne przypuszczenia, czemu akurat te rodziny. Z relacji mieszkańców, którzy przeżyli już w latach 80., którzy o tym wspominali, Niemcy podpalali chaty, jeżeli zdarzały się wybuchy w tej chałupie, to znaczy tam była jakaś broń, amunicja. Ktoś miał szczęście, ktoś nie miał szczęścia, niestety. A większość mieszkańców przeżyła, nie tylko z Grząd, ale z Kopytkowa, z Wielkowa zostali później odtransportowani do obozu przejściowego w Grajewie. Większość została wywieziona później na roboty przymusowe do Prus. Części udało się jakoś tam uniknąć tragicznego losu.
Udało się przeżyć rodzinie Ryszarda Kotowskiego. Trafili do Prus, gdzie za 25 marek całą rodzinę kupił gospodarz spod Królewca. Tak tanio, bo były to głównie starsze osoby i dzieci, nie nadające się do ciężkiej pracy na roli.
Tego dnia, jak nas wywozili, to była Longiew. I tam te trzy rodziny byli rozstrzelani o godzinie 6 rano. I później zaczęli iść bez łąki do nas. Otoczyli budynki, ustawili maszynowe karabiny i kazali nam się ładować do furmanki, bo przewożą nas na drugą farmę. I później my zaczęli nam ładować, co tam kto złapał. No i jak załadowali to wszystko na ten wóz, przejechaliśmy bez most. Pamiętam zastrzeliny naszego psa, bo mocno szczekał. I przywieźli do Kuklęckiego. Kuklęckiego też tam spakowali i wieźli dalej, do Czajki. I tam i tak po kolei jechali aż do Leśniczówki, ale że się nie ukazał żaden partyzant tam.
Partyzanci dotarli na Grzędy dopiero po kilku dniach.
Ofiary tego mordu zostały pogrzebane, może nie w taki sposób, jak mówimy dzisiaj, że został stworzony cmentarz, natomiast oni zostali wrzuceni do jednej z piwnic, która została zasypana piachem wydmowym i po kilku dniach partyzanci zgrupowania Świeckiego Sępa znaleźli tą mogiłę, oznaczyli ją, no i postanowili mścić się na Niemcach dalej. Pacyfikacja z 16 sierpnia 1943 roku wpisuje się w ciąg walki ludzi tych terenów z hitlerowskimi Niemcami. Byli na odludziu, ale byli otwarci na konspirację niepodległościową. Część z nich była członkami Armii Krajowej, część bierna, część czynna. To, że pomagali partyzantom, spowodowało konsekwencje pacyfikacji wsi późniejszej. Ci, którzy tutaj polegli, to złożyli ofiarę ze swego życia w obronie ojczyzny po to, żeby powstała niepodległa Polska później.
Spalone Grzędy, czekała jeszcze jedna bitwa.
Jesień 1944 roku, czyli rok później, i związana już była z wydarzeniami ogólnoeuropejskimi, ze zbliżającym się frontem, bo ona wpisywana jest w akcję Burza. Na terenie Białostoczyzny, tylko na tym terenie nastąpiła bitwa. Największa bitwa między Wilnem a Warszawą, bo to też jest okres, kiedy trwa powstanie warszawskie. I sytuacja była diametralnie inna. Nie było wsi na tych grądach, więc nie było zaplecza partyzanckiego. Natomiast po drugiej stronie kanału, czyli w widłach rzeki Jegrzni i kanału Woznawińskiego, około 400-osobowe zgrupowanie partyzanckie było. pod dowództwem podłucznika Wiktora Konopki. Natomiast na Biebrzy już stał front, po tamtej stronie Biebrzy była Armia Czerwona i Ludowe Wojsko Polskie, po tej stronie na tych wydmach były stanowiska Wehrmachtu, więc Niemcy nie mogli sobie pozwolić na to, żeby na bezpośrednim zapleczu frontu mieć tak duże zgrupowanie partyzanckie. I właśnie 8 września 1944 roku przystąpili do likwidacji tego zgrupowania i w zasadzie po całodziennej bitwie osiągnęli swój sukces, bo zgrupowanie zostało rozbite, zginęło około 100 partyzantów. Około 120 przebiło się najpierw przez linię frontu niemieckiego, później przez ziemię Nieczyjo i przepłynęli rzekę Biebrze, trafili na tereny już okupowane przez Armię Czerwoną, zostali wcieleni do Ludowego Wojska Polskiego. No a pozostali drobnymi grupkami przebili się przez ten pierścień okrążenia z powrotem na tereny okupowane przez Niemców, no i się rozpieszli. Ale ta bitwa też jest związana z tymi wsiami, których już nie było, bo okres 42-43 rok, czyli tych mniejszych ugrupowań partyzanckich, z których ludzie później też byli w ramach 9 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Oni przez te wsie przechodzili, oni tu znajdowali schronienie, znajdowali wsparcie. Więc te historie obie się bardzo łączą ze sobą. Większość tych wsi, która była pacyfikowana w okresie II wojny światowej, po wojnie się odbudowała. Mieszkańcy wrócili, odbudowali swoje gospodarstwa, odbudowali swoje domy. Tu niestety stało się inaczej, myślę, że ze względów po pierwsze przyrodniczych, bo już przed wojną Czerwone Bagno było rezerwatem przyrody. Po drugie dlatego, że jednak były to tereny odludne. No i chyba władzy niekoniecznie zależało na tym, żeby mieszkańcy tutaj wrócili, więc oni się rozpieszli po całej Polsce, a nawet i świecie. Dzisiaj mamy Biebrzański Park Narodowy, więc na pewno też nie zostanie odtworzona, ale te ślady po tej dawnej wsi jednak są, zostały tutaj.
Wracając, zatrzymujemy się jeszcze na chwilę przy krzyżach obok leśniczówki Grzędy.
Bliziutko jesteśmy leśniczówki Grzędy, które kumuluje w sobie pamięć o tych różnych wydarzeniach historycznych z tego terenu. Mamy i krzyż Wawra upamiętniający jego miejsce postoju z okresu powstania styczniowego. Mamy też pomnik, który upamiętnia bitwę na Grzędach i leśników wywiezionych na Syberię i poległych. No i mamy obraz Matki Boskiej ocalałej pacyfikacji, który przypomina o tych tragicznych wydarzeniach. Ja myślę, że ważne jest to, żeby do tych jabłoni, do tych fundamentów, do tych pomników dodać coś więcej, bo koniec tego miejsca był tragiczny, ale poza końcem jest cała ta historia przed. Opowiadajmy o tych ludziach, którzy tutaj żyli. Pamiętajmy o tym, co było przed.
A dziewczyna płacze, ach Boże chmur, Boże, czym ja Ci zapłacę? Ach Boże chmur, Boże, czym ja Ci zapłacę? Złotówki nie zmienię, bo mi się rozejdzie, wianuszka nie stracę, bo mi go żal będzie. Januszka nie stracę, bo mi go żal.
Był to reportaż Alicji Pietruczuk. Przedtem było życie. Autorka dziękuję Ewie Marczak za możliwość wykorzystania materiałów dokumentujących historię mieszkańców wsi Grzędy, zebranych przez jej męża Jarosława Marczaka.